Czytanie z Księgi Liczb. W pierwszym miesiącu było całe zgromadzenie Izraelitów na pustynię Sin. Lud zatrzymał się w Kadesz. Tam też umarła i tam została pogrzebana Miriam. Gdy zabrakło zgromadzeniu wody, zeszli się przeciw Mojżeszowi i Aaronowi. I kłócił się lud z Mojżeszem, wołając: lepiej by było, żebyśmy zginęli jak bracia nasi przed Panem. Czemuście wyprowadzili zgromadzenie Pana na pustynię, byśmy tu razem z naszym bydłem zginęli? Dlaczegoście wywiedli nas z Egiptu i przyprowadzili na to nędzne miejsce, gdzie nie można siać, nie ma drzew figowych, ani winorośli, ani drzewa granatowego, a nawet nie ma wody do picia? Mojżesz i Aaron odeszli od tłumu i skierowali się ku wejściu do namiotu spotkania. Tam padli na twarz, a ukazała się im chwała Pana. I przemówił Pan do Mojżesza: weź laskę i zbierz całe zgromadzenie, ty wespół z bratem twoim Aaronem. Następnie przemów w ich obecności do skały, a ona wyda z siebie wodę. Wyprowadź wodę ze skały i daj pić ludowi oraz jego bydłu. Stosownie do nakazu zabrał Mojżesz laskę z przed oblicza Pana. Następnie zwołał Mojżesz wraz z Aaronem zgromadzenie przed skałą i wtedy rzekł do nich: słuchajcie wy, buntownicy, czy potrafimy z tej skały wyprowadzić dla was wodę? Następnie podniósł Mojżesz rękę, uderzył dwa razy laską w skałę. Wtedy wypłynęła woda tak obficie, że mógł się napić zarówno lud, jak i jego bydło. Rzekł znowu Pan do Mojżesza i Aarona: ponieważ mi nie uwierzyliście, nie objawiliście mojej świętości wobec synów Izraela, dlatego wy nie wprowadzicie tego ludu do kraju, który im dałem. To są wody Meriba, to znaczy wody sporu, gdzie spierali się synowie Izraela z Panem i gdzie On objawił wobec nich swoją świętość. Oto słowo.
Mamy pokazane skutki faktu, że naród potomstwa Abrahama, 12 pokoleń Jakuba, wprowadzone do ziemi obietnicy obiecanej Abrahamowi przez pustynię, nie żyje faktem przymierza, nie żyje faktem, że pośród nich znaku namiotu, znaku słupa ognia nocą, obłoku za dnia, jest Bóg prawdziwy, nie żyje tym faktem. I skutki tego są opłakane, bo nie rozumie się z tym, którego chce zbawić, dać mu ziemię opływającą mleko i nut. Bóg jest sam, Bóg bez rozumienia, bez wdzięczności, bez radości tych, których zbawia. Nie ma w ich sercach radości. Jest niezadowolenie, że oto tutaj nie mogą siać zboża, nie mają drzew owocowych, winogron, wina. Brak wzajemnego zrozumienia, to znaczy brak zrozumienia ze strony tych, którym po trzykroć święty Bóg świadczy dobro i jest dobrym pasterzem, że nie są w stanie nic wycierpieć dla większego dobra. Tak istotnie na pustyni trzeba było coś ze śmierci przeżywać, jakoś każdego dnia umierać dla pewnych wartości, które mieli w Egipcie, które później będą mieli w ziemi obietnicy. Nie są w stanie tej szczypty umartwienia, niewygody przeżyć. Bez grzechu szemrania, co pewien czas bunt, niezadowolenie. I Bóg daje im znak przez Mojżesza, każe tą laską, którą rozdzielił wody Morza Czerwonego, uderzyć w skałę i ze skały wyprowadza dla nich życie, wodę. ale w tym fakcie było proroctwo, że gdy przyjdzie pełnia obietnicy, ten, który teraz na razie jest w znaku namiotu, w znaku dwóch tablic, warca, kiedyś będzie w ziemi obietnicy w Palestynie żywym człowiekiem, Bóg człowiekiem. I to niezadowolenie w dalszym ciągu będzie wypełniało ludzkie serca. A tym razem będzie ich prowadził poprzez tak śmierci, w życie Ojca, w życie Boga. Ze śmierci, ze skały. Skała jest symbolem braku życia, symbolem śmierci. Nawet ziarno na skalę nie wyda owocu. Jest symbolem bezpłodności. Bóg przez to prorokuje, że kiedyś również w sercu człowieka, który umarł dla Boga, tak nie potrafi brać życia z Boga, ze Słowa Bożego, że odrzuci Jezusa Chrystusa, a w Jezusie odrzuci samego Boga życie. Wielki Piątek, ale Wielką Niedzielę z tej śmierci, z tego trupa wyprowadzi Boże życie, nie byli jakie życie wody, Ducha Świętego dla nas, proroctwo. I tam wtedy dopiero do końca objawi swoją świętość. Świętość, dlatego Bóg mówi o świętości, ponieważ Izraelici uważali, że w cechach złośliwych Bóg Jahwe ich wyprowadził, żeby skazać ich na cierpienie. Tak bardzo byli w mocy złego pod wpływem tych podpowiedzi, które rodził w nich zły duch. I teraz grzech Mojżesza i Aarona, na czym polegał? Kiedy Żydzi zgłosili swoje pretensje pod adresem Boga, odsądzili go od czci i wiary, nie uznali jego dobroci, świętości, miłości, nie stanęli w obronie Boga, tylko od razu zwrócili się do namiotu i mówili, no widzisz, jak było, utożsamili się do końca z pretensjami ludzi. Czy też nie byli święci. I to nie fakt, że dwa razy uderzył laską w skalę, bo tak w niektórych komentarzach to jest podpowiadane. To nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że zaczęli wewnątrz w swoich sercach powątpiewać, co rzeczywiście Bóg dobrze robi, że przecież mógł ich uprzedzić, dając im wodę, a tutaj jest chwilowy problem. Zwątpili świętość, miłość Boga, tożsamili się z pretensjami ludzi. Tak wielkim grzechem jest grzech, który my lekceważymy w swoim życiu. Świat lekceważy, chrześcijanie lekceważą. Dlaczego chrześcijanie biorą na dystans Boga dzisiaj? Do kościoła pójdzie, do spowiedzi nawet pójdzie od czasu do czasu. Ale żeby oddać Bogu i to w krzyżu swoje życie i poczuć się dopiero wtedy będzie ono bezpieczne, no to ja nie frajer. Zbawić się tak, być w niebie tak, ale być świętym tu na ziemi, to ja nie frajer. Ja muszę mieć coś z życia. Obyście dziś usłyszeli Jego głos, niech nie twardnieją wasze serce, jak Meriba. Meriba to dokładnie spór Boga o sposób zbawiania człowieka. Ten spór człowieka z Bogiem o sposób prowadzenia jego życia, historii narodów, trwa. I ludzie nie mają dobrego zdania. Bardzo wielu ludzi ma złe zdanie o Bogu. Znowu jest wina Mojżesza i Aarona czasów dzisiejszych, że prowadzimy lud bez interpretacji, co ten namiot oznacza, co w tej arce jest, co te słupy oznaczają. Od niej Bogu. Że On jest Bogiem nie tylko narodu, ale moim Bogiem osobiście, Bogiem Abrahama i Izaka. Że w chrzcie świętym już stałeś się Jego dzieckiem. A On jest moim Bogiem cały tylko dla Ciebie. Czyli nie jest to tylko historyczne wydarzenie. Jest to wydarzenie, na tym ulega słowo z tamtych czasów do nas. Uważaj, trwa spór Boga z człowiekiem i spór człowieka z Bogiem o zbawianie. Ten spór trzeba sobie zauważyć. To może być niezwerbalizowany spór. Ludzie chodzący do kościoła, którzy chcą być w niebie, ale nie chcą być świętymi na ziemi, uważają, że świętość właśnie nie jest szczęście. Dlatego Bóg Ojciec mówi, będzie ktoś na skalę, tam zadacie mu śmierć, uśmiercicie, ale ja z tej skały wyprowadzę życie, Boże życie, objawię moją świętość, moją miłość. Ale znowu zależy od tego, czy wy przyjmiecie to jako teologię w podręcznikach, w artykułach, w gazetach, w prasie katolickiej, co się stanie rzeczywistością was. To już od was zależy.
Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki ku chwale opoki naszego zbawienia. Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, radośnie śpiewajmy Mu pieśni. Przyjdźcie, uwielbiajmy Go opadając na twarze, zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył, albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. Abyście dzisiaj usłyszeli głos Jego, niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, jak na pustyni w dniu Massa, gdzie mnie kusili wasi ojcowie, doświadczali mnie, choć widzieli moje dzieła. Alleluja, alleluja, alleluja. Ty jesteś opoka i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. Oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł, błogosławiony jesteś Szymonie, Synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr opoka i na tej opoce zbuduję mój kościół. A bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. A co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Odtąd Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy. Wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów uczonych w piśmie, że będzie zabity, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i zaczął robić mu wyrzuty. Panie, niech cię Bóg broni. Nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Lecz Jezus odwrócił się i rzekł do Piotra, zejdź mi z oczu, szatanie. Jesteś mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Oto słowo Pańskie. Przed chwilą była nominacja na pierwszego papieża, a po chwili zejdźmy z oczu szatanie. Piotr miał być opoką, skałą, a tutaj już się zachwiał. Tak i dzisiaj Jezus mówi chrześcijanom, zejdźcie mi z oczu z tym waszym chrześcijańskim. Tak i dzisiaj Jezus poprzez Vasura Ridę, niewiele z niej czytałem, ale napotkałem, czytając to, co czytałem, zejdźcie mi z oczu z tym obrazem Kościoła, który tworzycie. Ten Kościół bardziej przesłania mnie, niż odsłania tym, co wy sobą reprezentujecie. Tym wydarzeniu jest odsunięta taktyka szatana, której używa po dziś dzień, której użył skutecznie w Starym Testamencie, w czasach przyjścia Mesjasza, w związku z Mesjaszem. I taktyka Boga w Jezusie Chrystusie w stosunku do nas, którzy boimy się służyć tej radykalnej miłości Boga do człowieka, żeby zło innych ludzi wziąć na siebie w postawie Baranka Bożego. Zauważcie, że Jezus, powołując apostołów, półtora roku wcześniej, jak już miał skompletowaną dwunastkę, nie wyprowadził ich pod Cezareę Filipową, nie powiedział o tym, ale pamiętajcie, za 3 lata ja będę odrzucony jako Bóg, jako Mesjasz. Wy będziecie mieli duże przykrości. W końcu was zaciukają. Nie zrobił tego na początku. Taktyka Boga. I każdego z nas, ja to w swoim życiu wyraźnie widzę, nie powiedział mi na początku, jakie będę miał przykrości w zakonie, co cię czeka, co ciebie zażąda, czego zażądam od ciebie. Tylko najpierw przez 1,5 roku nasyca ich prawdą, że nie jest tylko człowiekiem, ale i Bogiem, Synem Bożym. Są szczęśliwi, są szczęśliwi. Niechętnie odchodzą od Jezusa, jeżeli Jezus im powierza jakąś misję na krótki choćby czas gdzieś poza ich wspólnotą. Wszyscy otrzymują jakieś podpocznienie w obecności Jezusa Chrystusa. I dopiero wtedy, po tym doświadczeniu, po 1,5 roku, kiedy już Jezus stwierdził, że Duch Święty, Duch Ojca w nich zrobił tę oczywistość, wyprowadza ich pod Cezareę Filipową, tak jak swego czasu wam mówiłem, bo tam była zbudowana przez Heroda Filipa świątynia na cześć Cezara Augusta, żeby się przypodobać Rzymianom. Tam w ogóle było wiele świątyń pogańskich, które były budowane na cześć królów syryjskich. Były to źródła Jordanu, dolina o wyjątkowym uroku, i tam ich Jezus prowadził, żeby jako Żydzi przeżyli grozę, jak można ubóstwiać człowieka. Jezus przez te okoliczności chciał im zwrócić uwagę, a Mesjasz, na którego wy czekacie jako Izraelici, miał być wyjątkowym Cezarem Augustem, który zdepcze wszystkie narody, gojów, pokona. Nie jesteście lepsi od Boga, od Rzymian. Jako że szatan wam podłożył pod pojęcie Boga egoizm, pychę. I tu się zaczyna katecheza dla nas. Oto słowo Chrystusa Zmartwychwstałego, który krzyż podniósł do nieskończonej potęgi. A czy wam dziś szatan nie podkłada swoich treści pod pojęcie Boga prawdziwego? Wprawdzie broniono niby krzyża pod zamkiem królewskim, ale w sposób arcypogański, szatański. Na takim poziomie jesteście. I dzisiaj szatan nie walczy z krzyżem, nie walczy z Pismem Świętym, nie walczy z tym, co dla nas jest święte, tylko po cichutku podkłada tam swoje treści. No jeżeli Bóg cię kocha, Chrystus cię kocha, no to czemu takie nieszczęście się wydarzyło? Czemu? Stawia cię, on niczego nie kwestionował, tylko postawił niewinne pytanie. Zastanów się, czy kocham. No jeżeli nie, święty Lipsy, kiedy jeszcze mogłem w Bazylice przemawiać, współbracie raziło to, że ja bez mała w każdej homilii kończyłem mówiąc o krzyżu, że tu się Bóg objawił. To mój współbrat przyszedł do przełożonego, zabroń mu mówić o krzyżu. No jakże duchownemu mogę zabronić mówić o krzyżu. Taki poziom stanowił. I przepraszam, kto z kapłanów głosi krzyż Chrystusa. Ale dopiero z tej skały zostało wyprowadzone życie. Z tej śmierci z krzyża życie Boże. Dlaczego się boimy głosić krzyż Chrystusa? A że wierni będą zrażeni, odejdą i będzie mniejsza praca. Taktyka szatana po dziś dzień polega na tym, że w Starym Testamencie Jezus pod Cezareą Filipowę pytał, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego, ale mówiąc o sobie Syn Człowieczy, wkładał im do ręki Księgę Daniela, gdzie Syn Człowieczy jest przedstawiony jako, także jako Bóg. I otrzymał odpowiedzi z Jana Chrzciciela, z Eliasza, z Jeremiasza albo innego. Znamienne, że nikt nie wpadł na myśl, nikomu w Izraelu nie przyszło, a nuż to jest Mesjasz. Przez myśl nie przyszło. To było tak oczywiste, że to będzie pogromca Gorów, a nie żadna pogromca polityczny. Dlatego Jezus mówi, nikomu nie mówcie, że jestem Mesjaszem. Bo żaden pod pojęcie Mesjasza prowadził szatańskie treści. I to, na co czekamy, co niechybnie nastąpi, ponieważ Pismo Święte nam nieustannie oczyszcza to, co diabeł podkłada pod treści prawdziwe, ponieważ Pismem Świętym nie korygujemy naszego myślenia. W związku z tym będzie apokalipsa sumienia, która odsłoni, widzisz, tutaj pozwoliłeś, że ci szatan podłożył swoje treści, tu ci podłożył swoje treści, tutaj. I nikt się nie interesuje tym, że Jezus tu także i w naszych czasach daje kroków, przez których chce nam skorygować i oszczędzić cierpienie. Taktyka szatana. Nie dotykam świętości, szyldów, tylko idę za szyldy, do apteki i tam zmieniam treść leku. I to jest powód, byśmy nieustannie prześwietlali swoje chrześcijaństwo, swoją wiarę, nadzieję, miłość. I łapali szatana na swojej taktyce. Jezus mówi, że musi iść do Jerozolimy, bo tam wszystko odkłanie pod pojęcie Mesjasza. Boga prowadzi poprawną treść. Że Bóg to nie jest skała martwa w niebie, tylko Bóg pomyślał o tym, co jest powodem cierpienia każdego człowieka, czyli grzech. Grzech szatan. I będzie w krzyżu barankiem Bożym. To zresztą zapowiedział tyle stuleci temu i nie ciąc historię zbawienia w Egipcie. Co zresztą kazał, żeby to żyło i było rozważane podczas każdych świąt Paschy w Jerozolimie. Ale wy te baranki, na te baranki kładziecie swoje ręce, zabijacie. I totalna bezmyślność. I kapłanów, i wasza. A przecież to wszystko było obrazem Jezusa Chrystusa, a teraz baranek jest obrazem każdego chrześcijanina. Czy chcemy, czy nie chcemy, i politycy, poczynając od polityków, ludzie naszego otoczenia na nas składą swój grzech, swoje niezbawienie. I jest pytanie, co my, jak my na to reagujemy. Panie, rozlicz go. Dokonaj lustracji. Czy też nawiązujemy kontakt z Chrystusem zmartwychwstałym w nas. Dziękuję Ci, że jesteś jako Baranek Boży we mnie. Ja Ci to oddaję, powierzę. Przyjmuję to cierpienie, które zadaje mi, że ten człowiek jest zbawiony. Czy na tym poziomie wychowujemy chrześcijan w świątyniach? Czy na tym poziomie żyją osoby konsekrowane w zakonach u jezuitów, a nie mówię o innych zakonach, to na pewno. Bo muszę być grzeczny, jestem gościem. Oto w Jerozolimie ludzie będą sądzić Boga i powiedzą, jesteś, zasługujesz na śmierć. Haniebno na krzyżu, tak go osądzą i wydrwią go. Dokonają egzekucji. W świecie nieustannie ludzie sądzą Boga, nie wiedząc o tym, że w tym czasie Bóg w swoim sercu osądzi tych, którzy Jego sądzą. Sądzą miłości i miłosierdzia. Już więcej nic nie był w stanie zrobić i nie jest w stanie zrobić. Ale dlaczego my dzisiaj się nie zachwycamy krzyżem, nie wielbimy tej świętej miłości zbawczej wszystkich i wszystkiego. Dlaczego podejrzliwie patrzymy na to, a tutaj mnie coś takiego przykrego spotkało. No to kończymy. Dziś tak Europa chrześcijańska osądziła Chrystusa, że powiedziała: ty nas nie interesujesz. Jesteś jakimś dziwacznym przeżytkiem w przeszłości, ale dziś Jezus przygotowuje wiele ludzkich serc, że z ich śmierci, z ich cierpienia wyprowadzi zbawienie życia. Tych, których mu oddają w każdej Eucharystii i w ogóle w życiu. Wniosek dla nas: nie da się, nie ma sensu żyć sobą i dla siebie. Miesiąc osobi, żyjąc dla siebie. Warto tylko dopuścić do głosu słowa świętego Pawła: żyję ja, już nie ja. Tak powiedział, bo był zafascynowany pięknym krzyżem. A już to był krzyż chwalenny. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.